Gość dnia Radia Gdańsk.
Łączymy się ze studiem Polskiego Radia w Warszawie. Gościem Radia Gdańsk jest Władysław Kosiniak-Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, z którym rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Prezesie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry wszystkim Państwu. Pozdrawiam serdecznie z Warszawy.
Również pozdrawiamy. PSL ma wystartować w wyborach pod szyldem PSL Koalicja Polska. Czy może się to zmienić na przykład po telefonie Grzegorza Schetyny?
My podjęliśmy decyzję, nie czekamy na innych, robimy swoje.
Ale politycy, panie prezesie,
każdy ma swoją partię, jest odpowiedzialny za swoje stronnictwo. My swoją decyzję podjęliśmy, zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli, samorządowców, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe do współpracy z nami.
Ale politycy często powtarzają, że w polityce to wszystko jest możliwe. Mówią też często, nigdy nie mówimy nigdy, ostateczna jest śmierć i podatki.
I pewnie tak jest, ale w tym wypadku ja swojego zdania nie zmienię. Prowadziliśmy rozmowy, one się zakończyły, czas dyskusji minął już kilka dni temu dla nas. Rozumiem, że teraz inne partie podejmują decyzje. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Platforma ze środowiskami lewicowymi budowała swój blok taki liberalno-lewicowy. To się może wydarzyć, choć pewnie też nie musi. To zależy od decyzji tych ugrupowań, ale PSL na pewno nie jest przeszkodą, żeby Wiosna, SLD i Platforma, Zieloni, Nowoczesna szli razem w jednym bloku.
Panie prezesie,
Grzegorz Schetyna nawoływał wielokrotnie do szerokiej listy, więc szeroką listę lewicową może w ten sposób stworzyć.
Jasne. Panie prezesie, tylko koalicja PO-PSL jest w stanie odsunąć PiS od władzy po wyborach. To są pana słowa z wczoraj. A czy to nie była taka forma jeszcze negocjowania z Grzegorzem Schetyną? Czy dalej pan poniekąd wypowiadając takie słowa, nie negocjuję z Grzegorzem Schetyną?
Nie. To był komentarz do tweeta Adama Struzika. Więc to tylko dotyczyło mojej interpretacji tej internetowej wypowiedzi marszałka Struzika. A naprawdę my budujemy listy, one już są prawie domknięte, więc chcemy je jak najszybciej zaprezentować. Ruszamy na wszelakie spotkania, które nie rozpoczynają się od tego weekendu czy od poprzedniego. Ta kampania trwa cały czas, tylko teraz przechodzi już taką fazę prezentacji kandydatów, prezentacji kolejnych filarów programu.
Panie prezesie, za chwilę zapytam o kandydatów, bo mam taką całą listę wypisaną potencjalnych kandydatów, ale jeszcze tak kończąc tą sprawę negocjacji z Platformą Obywatelską i z Grzegorzem Schetyną, a co musiałby zrobić dla PSL Grzegorz Schetyna, żebyście na tą współpracę poszli?
Myślę, że już nie ma co
to obiecuję, że jest to ostatnie pytanie na ten temat.
Okej, a ja jeszcze raz powtórzę, z pełną odpowiedzialnością podjęliśmy decyzję o tym, że budujemy umiarkowane centrum jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska. Wszyscy, którzy podzielają program, umiarkowany, dbający o tradycję, historię, o naszą tożsamość, o wartości chrześcijańskie, ale też otwarty na współpracę w Europie, oparty o emeryturę bez podatku, zieloną, czystą energię, darmowe szczepienia, niższy ZUS dla przedsiębiorców, są zaproszeni na tą listę. Nie oczekujemy żadnych ofert ze strony innej partii politycznej.
Grzegorz Schetyna jest bardzo zmienny.
A to myślę, proszę go zaprosić i sobie o tych zmiennościach porozmawiać.
Postaramy się, zobaczymy, czy przyjmie nasze zaproszenie. Panie prezesie, byliście w Koalicji Europejskiej z Platformą Obywatelską, SLD, Zielonymi, promującymi tak. LGBT, związki partnerskie i jakoś to PSL nie przeszkadzało.
No właśnie, wyciągnęliśmy z tego wnioski.
To są te wnioski, ale czy sądzi pan, że wyborcy uwierzyli wam i uwierzą wam, że tak szybko się zmieniliście? Bo to z 26 maja zmieniliście poglądy.
Jeżeli by nam chodziło tylko o to, żebym ja wszedł do Sejmu, 10, 15, 20 czy 30 posłów rekomendowanych przez PSL z listy Koalicji Europejskiej czy Koalicji Obywatelskiej, to pewnie byśmy pierwszy dzień po wyborach trzymali się rękami i nogami tej koalicji, nie wyciągali wniosków, co jest lepsze dla Polski, jak można pozyskać większą liczbę wyborców, jak trafić do szerokiego grona odbiorców, żeby była oferta dla wyborcy właśnie centrowego, umiarkowanego, konserwatywnego. I wyciągnęliśmy określone wnioski. My podejmujemy odważną decyzję. bo to jest w tych czasach naprawdę bardzo odważna decyzja, ale podejmujemy ją właśnie w oparciu o rozmowę z naszymi wyborcami, naszymi członkami i sympatykami, w oparciu o nasze wartości i ideały. My nigdy tych rzeczy wymienionych przez pana nie deklarowaliśmy. Musieliśmy się za nie tłumaczyć. I więcej się już nie będziemy tłumaczyć. Nie chcemy się z tego
tak,
już tłumaczyć.
Ale panie prezesie, też pan musi przyznać, że no poniekąd firmowaliście, tak, własnym szyldem, czyli szyldem PSL,
dlatego
kartę warszawską LGBT, związki partnerskie, prawda?
W Warszawie nigdy nie mieliśmy radnego niestety miejskiego, więc wpływ na decyzję prezydenta Warszawy mamy średni. Związki partnerskie nie są w programie i nie będą. Jak była ustawa zgłoszona przez Platformę, to wspólnie na przykład z Markiem Biernackim w 2013 roku taką ustawę odrzuciliśmy. Więc dowody są po naszej stronie i jak gdyby ta wiarygodność. Ale nie chcemy się już tłumaczyć za innych. To prawda, tak. Nie chcemy się już tłumaczyć za tych, którzy proponują rewolucję obyczajową i na radykałów z prawicy, którzy dzisiaj rządzą, myślą, że radykałowie z lewicy to zmienią i proponują rewolucję obyczajową. My w tą wojnę religijną, światopoglądową nie wchodzimy. Stoimy na straży państwa, które szanuje każdego obywatela, każdą godność ludzką, dba o swoją historię, tożsamość, dba o korzenie chrześcijańskie, bo to jest dla nas niezwykle ważne.
Pan sądzi, że przetrwacie po tych wszystkich historiach, które się wydarzyły od momentu, kiedy weszliście do Koalicji Europejskiej?
Nie, no to...
Pytam poniekąd o wynik wyborów. Jasne. Jak pan sądzi? Czy to będzie 5%, 8% czy 3%, bo nawet takie są sondaże w tej chwili.
Sondaże nigdy nas nie rozpieszczały. Myślę, że te sondaże z tego tygodnia były po to, żebyśmy zmienili właśnie zdanie.
Chyba był taki mały
nacisk. Ale my tego nie zrobimy, bo jesteśmy pewni swojej wartości i swoich możliwości. Ta kadencja jest trudna dla stronnictwa. PiS przez kilka lat próbował rozbić nam klub, upokarzać w Sejmie, nie wpuszczać do prezydium, do szefowania żadną komisją. To się nie zdarza. Dziś sam to odczuwa, jak to jest w Parlamencie Europejskim, a tak samo się zachowywał w Parlamencie Polskim wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego. Więc trochę jak... Kuba Bogu, tak Bóg Kubie.
No tak wychodzi czasami. Panie prezesie, a chciałbym
tak
się pana
czasem
zapytać...
wychodzi, nie boję się o wynik. Chcę osiągnąć wynik, który daje możliwość kreowania rzeczywistości w Polsce, daje taką pozycję, która będzie pozycją decydującą w Polsce. I o to walczymy, o naprawdę dobry wynik, który jest możliwy, bo ludzi dobrej woli jest naprawdę bardzo dużo i umiarkowanych, spokojnych, takich, którzy nie chcą wojny polsko-polskiej, nie chcą tych wzajemnych animozji między Platformą a PiS-em jest naprawdę bardzo dużo.
Panie prezesie, budujecie tą centrową formację PSL Koalicja Polska. Kto już w niej jest fizycznie?
No ja
czy jakieś nazwisko mógłby pan dzisiaj zdradzić, bo prowadzicie rozmowy m.in. z Kukizem 15. Z tego co wiem nieoficjalnie, no to, to również macie na celowniku, że tak powiem, Agnieszkę Ścigaj i Grzegorza Długiego, ale nie Pawła Kukiza.
Ja zawsze lubię mówić o tym, co się wydarzyło i do czego udało się doprowadzić. No jest z nami Marek Biernacki, jesteśmy w Radiu Gdańsk, więc to jest postać na Pomorzu.
Czy będzie pierwszy na liście niezwykła. W okręgu gdyńsko-słupskim?
To jest moim zdaniem naturalne, że jeżeli będzie startował do Sejmu, to powinien być liderem listy. Będziemy też go wspierać.
A to już jest uzgodnione?
Decyzji jeszcze ostatecznych nie ma, ale Marek Biernacki pod względem swojego przygotowania merytorycznego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości, bezpieczeństwa, spraw wewnętrznych, spraw administracyjnych, swojej postawy ideowej, no jest nienaganny, jest naprawdę krystaliczną postacią, którą trzeba promować i jest liderem i powinien być liderem.
Ale może nie będzie pasował wyborcom PSL-u, on był zawsze na Marek Biernacki w ostatnich wyborach zawsze startował z listy Platformy Obywatelskiej, jak go wyborcy Platformy
ja myślę,
nie znajdą, to może nie będą go
wyborców.
Szukać.
Ja myślę,
być
że
może
Marek
tak
Biernacki
jest.
ma swoich wyborców i wspólny start z listy PSL-u Koalicji Polskiej może wzmocnić jeszcze tą pozycję, a na pewno nie osłabić, bo jest spójność programowa, spójność ideowa i spójność celu, który chcemy osiągnąć, czyli jak najlepszej reprezentacji mieszkańców Pomorza i Polski. Ale myślę, że też na liście na Pomorzu znajdzie się Eugeniusz Kłopotek, który pochodzi z Chojnic i będzie wspierał też
tą listę. Nie Kujawy i Pomorzy, a będzie na Pomorzu.
Będzie na Pomorzu.
Ale Senat czy Sejm?
Nie, tu trzeba mobilizować siły na dobry wynik do Sejmu, bo to jest sprawa decydująca. O innych nazwiskach będziemy
informować.
Jeszcze będą
jakieś gwiazdy?
Będą. Myślę, że tak, że będzie bardzo dużo samorządowców. Chyba dużo więcej niż na listach innych formacji politycznych i to na najwyższych miejscach, czyli łącznie z byciem liderem list. U nas tych samorządowców po prostu będzie najwięcej i to będzie lista prawdziwie samorządowa, Koalicja Polska, PSL, samorządowcy. To będzie lista prawdziwie samorządowa.
Panie prezesie, a Agnieszka Ścigaj i Grzegorz Długi będą uparte, bo to są jednak gwiazdy Kukiz 15 i wiem skądinąd, że rozmawiacie.
Naprawdę jest jeszcze kilka dni, nie będę mówił o rzeczach, które się jeszcze nie wydarzyły i które po prostu, jak coś się ciekawego wydarzy, jak będzie jakaś ciekawa osoba, postać na listach naszej formacji, to liczę na zaproszenie do Radia Gdańsk.
Nie ma sprawy,
będziemy o tym z chęcią informować.
To ponegocjujemy, a co z posłem Markiem Jakubiakiem, bo wiem, że był w poniedziałek u pana przedstawicieli czy kolegów i też były prowadzone z nim rozmowy. Pana prezesa zaskoczyłem trochę.
Nie ma żadnych rzeczy tajnych, poufnych, tylko to, że rozmawiamy z wieloma środowiskami, to chyba dobrze, bo nikt w Polsce nie potrafi tak rozmawiać jak Polskie Stronnictwo Ludowe, które łączy, a nie dzieli, buduje mosty porozumienia, a nie mury nienawiści. Więc
zależy z jakim skutkiem, panie prezesie.
A to niezależnie czy pójdzie się z kimś razem do wyborów, czy pójdzie się na osobnych listach, ale jak się potrafi ze sobą rozmawiać, ma się nawet wspólne cele i wspólne, może się poprzeć wspólne ustawy, to jest tylko pozytywny efekt, niezależnie czy startuje się wspólnie w wyborach.
To jeszcze muszę zapytać o Bogdana Zdrojewskiego. Czy już Bogdan Zdrojewski zdecydował się na start do Senatu z listy PSL?
Jeszcze ostatecznej decyzji nie podjął. Widzę, że dzisiaj dużo o personaliach.
Dużo. Mamy okazję rozmawiać.
Myślę, to też
dużo
o programie powiedzieć.
Za sekundeczkę, już za sekundę obiecuję.
Bo to nie tylko bardzo ważni są kandydaci, ale też ważna jest idea i program, z którym my idziemy. I tu na przykład dla środowiska emerytów, rencistów, emerytura bez podatku, czyli wyższa emerytura co miesiąc, która daje szansę na godne życie.
Właśnie, a czy utrzymanie 13 emerytury, panie prezesie?
Jest podstawą na w ogóle naszych rozmów z innymi ugrupowaniami.
Czy PSL właśnie zadeklaruje, czy pan mi dzisiaj zadeklaruje i słuchaczom oczywiście, że jeśli będzie pan rządził, będzie pan w koalicji rządzącej po wyborach, to utrzyma pan 13 emeryturę, utrzyma pan świadczenia takie jak 500+. I nie będzie pan zmieniał tak zdania jak Grzegorz Schetyna.
Wie pan, ja głosowałem za jednym i za drugim. Tak. Za 500+ klub PSL-u jako jedyny w całym parlamencie klub opozycyjny zagłosował za. I za rozszerzeniem, i za 500+, więc uważam, to jest kontynuacja naszej polityki rodzinnej, urlopu rodzicielskiego, karty dużej rodziny, budowy żłobków, przedszkoli za złotówkę. I dobrze, że jest. Oczywiście, że będziemy to utrzymywać. Chcielibyśmy, żeby dzieci, które już idą, czyli młodzież, która idzie na studia, też mogła i ich rodzice mogli z tego korzystać. Czyli trzeba tutaj rozszerzać, a na pewno nie ograniczać ten program i my będziemy go popierać i kontynuować. Jeśli chodzi o emerytury, to nasz projekt jest po prostu dwa razy lepszy. Emerytura bez podatku, a nie co roku dywagacja o 13 emeryturze. 13 emerytura to było 888 zł, a emerytura bez podatku dla najniższej emerytury rocznie to jest około 2000, ponad 2000 zł.
Więc a dla najwyższej? Bo tutaj krytycy mówią, że dla wyższej emerytury to naprawdę o wiele większe korzyści będą, jeśli ten podatek zostanie.
Krytycy mówią też, że 500 plus dla tych, którzy najbardziej zarabiają, najwięcej zarabiają, też powinno być ograniczone. Tak. I więc wprowadźmy w pierwszej kolejności na pewno emeryturę bez podatku dla tych, co mają najniższą, najczęściej pobierana emerytura w Polsce to jest 1500-1600 zł, więc to dotyczy w 95% osób, które pobierają emeryturę naprawdę niską, a nie tych, którzy kilku procent, którzy mają wysoką emeryturę, co jest skierowane do osób, które potrzebują 200, 300, 400 zł miesięcznie więcej, to jest dla nich naprawdę, to są wielkie pieniądze i o nich trzeba zadbać w pierwszej kolejności.
Panie prezesie, jest pan bohaterem spotu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego podniesienia wieku emerytalnego.
Pewnie nie pierwszego, nie ostatniego.
Pewnie konkurencja polityczna będzie wykorzystywała między innymi słowa wypowiedziane przez Jana Kulczyka i Pawła Grasia w restauracji Sowa i Przyjaciele. Chwalili tam pana za podniesienie wieku emerytalnego do 67 lat. Sądzi pan, że wyborcy o tym zapomną?
To nie chodzi o... Ja tego nie ukrywam. Przecież to nie są rzeczy, które się zdarzyły teraz, tylko kilka lat temu. I my dostaliśmy za tą decyzję, która była decyzją trudną, w poczuciu odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, ale nie zaakceptowaną przez społeczeństwo. Została odrzucona w wyborach 2015 roku.
Oczywiście.
Więc my już swoją cenę za to zapłaciliśmy. Też wyciągnęliśmy z tego wnioski. Nie ma powrotu do zmiany wieku emerytalnego w Polsce i nie będzie. To nie była propozycja, która została zgłoszona przez PSL. Byliśmy wtedy w koalicji, to prawda. Nie odżegnujemy się od tego, bo wyciągamy wnioski. Dobrze, że inne partie też teraz wyciągają wnioski.
Panie prezesie, ostatnie pytanie. Czy PSL udzieliłby dzisiaj poparcia pani prezydent Gdańska Aleksandrze Dulkiewicz? Gdyby...
Tak.
Tak?
Tak.
A pamięta pan Marsz Równości, gdzie to było dzień przed wyborami, gdzie obrażano uczucia katolików?
A to nie pani prezydent obraziła uczucia katolików.
Gdzie obrażano, niestety, powiedziałem. Nie powiedziałem, że pani prezydent.
To po pierwsze. Niestety ktoś nieodpowiedzialny robi takie rzeczy. Nie ma na to naszej zgody. To jest obleśne, co się dzieje na tych paradach, jeśli chodzi o obrażanie uczuć religijnych, bo to samo miejsce miało w Warszawie z durszlakiem na
głowie. Tutaj pani prezydent przeprosiła dopiero po dwóch dniach.
Ale
ta reakcja była spóźniona, pana zdaniem?
Dobrze, że przeprosiła i dobrze, że znaczy nie miała moim zdaniem na to wpływu. Ja bym udziału w Paradzie Równości nie wziął i nie wziąłem w żadnej. Myślę, że nie spodziewała się, że może dochodzić do takich rzeczy. Pewnie jest jakaś nauczka na przyszłość, ale jeżeli ktoś powiedział przepraszam, to naprawdę trzeba go uszanować. My słyszymy w polskiej polityce wiele słów obraźliwych o gorszych sortach, o zdradzieckich mordach i nie usłyszeliśmy słowa przepraszam.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Gość dnia, Radia Gdańsk.